Pierwsze nabożeństwo gorzkich żali w tym Wielkim Poście. Bardzo serdecznie witamy się i przez poszczególne niedziele Wielkiego Postu pragniemy przyjrzeć się wierze tych, którzy dla nas są fundamentem. Albowiem w Nowym Testamencie możemy przeczytać takie słowa, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Każda budowla musi mieć swój fundament i od tego, jaki ten fundament jest, jaki jest trwały, zależy trwałość całej budowli. Dzisiaj pragniemy się przyjrzeć pierwszej postaci. To jest historia wędrowca, historia Abrahama, historia osoby, która usłyszała: wyjdź z tego, co znasz i idź do ziemi, którą ci ukażę. Porzuć swoją przeszłość, porzuć swoją teraźniejszość i idź w niepewną przyszłość. Kiedy żył Abraham? Abraham żył 1800 lat przed narodzinami Chrystusa. Jest to tak ważna postać, że dla trzech wielkich religii monoteistycznych jest on ojcem wiary. Jest on fundamentem wiary. Na jego zaufaniu Bóg zbudował cały lud Izraela, na jego wierze jest także budowany Kościół. Czy był pielgrzymem, czy był tułaczem? Jaka jest różnica między pielgrzymem a tułaczem? Pielgrzym wie, że jego pielgrzymka się kiedyś skończy, że ma określony cel, a tułacz chodzi bez celu. W naszym życiu, czy za Bogiem chodzimy jak pielgrzym, jak Abraham, czy chodzimy jak tułacz, czy nie wiemy, gdzie mamy iść. Abraham nie był tułaczem. On wiedział, że ta droga, w którą go zaprosił Bóg, że ona się kiedyś skończy, że Bóg mu coś bardzo ważnego da. Co wcześniej o Bogu, który mu się objawił, wiedział Abraham? Nic. Nie miał żadnych pism, nie miał żadnej teologii. Ale wiedział jedno, że ten Bóg, który mu się objawia, jest Bogiem dobrym i za tym Bogiem warto pójść. Opuszcza swoją ziemię i Bóg mu wcale nie mówi, gdzie ma iść, tylko mówi: idź przed siebie, a ja dopiero tobie wskażę drogę. Dopiero powiem ci, gdzie jest twoja ziemia, powiem: o tu jest twoje miejsce, gdzie będziesz żył. Czy Abraham nie znał precyzyjnie celu? Myślę, że to potwierdzi każdy ksiądz, że kiedy poczuł głos powołania, to doskonale wiedział, gdzie ma pójść, że we Wrocławiu na plac katedralny 14 znał precyzyjne miejsce, budynek seminarium. Abraham nie miał tyle szczęścia. Bóg mu wcale nie powiedział, gdzie ma iść, tylko powiedział: wyjdź. Wyjdź z tego, co znasz. Wyjdź z tego, co do tej pory było punktem twojego bezpieczeństwa, twoim fundamentem. Porzuć to zupełnie. Do tej ziemi już nigdy nie wrócisz. Ile lat miał Abraham, kiedy usłyszał wezwanie Boga? 75. Był człowiekiem, który już w swoim życiu wiele przeżył. Był człowiekiem, który miał prawo odpocząć. Był człowiekiem, który nie planował wielkich podróży. A Bóg mówi: rozpocznij coś na nowo. To nam pokazuje piękną rzecz, że tam, gdzie działa Bóg, tam, gdzie Bóg się objawia człowiekowi, zawsze jest możliwość, żeby rozpocząć coś na nowo. Nawet mając 75 lat, można rozpocząć wielką przygodę z Bogiem zupełnie na nowo. Czy Abraham był człowiekiem krystalicznym? Czy Abraham był człowiekiem idealnym? Czy to był człowiek, który najbardziej nadawał się na to, żeby być ojcem wielkiego narodu? Jak poczytamy całą jego historię, zobaczymy, że niekoniecznie. Bóg nie wybiera człowieka krystalicznego. Albowiem do spełnienia obietnicy Abraham będzie musiał czekać 25 lat. Dlaczego Bóg nie zadziałał w jego życiu szybciej? Dlaczego nie spełnił tych obietnic szybciej? Dlaczego aż trzeba było 25 lat? Bo Bóg przeprowadzał Abrahama przez długotrwały proces, aby stał się ojcem wielkiego narodu. Myślę, że Abraham musiał zrobić niezłe oczy, kiedy Bóg w końcu przyprowadził go do Kanaanu i powiedział: to jest ziemia, którą daję tobie i twemu potomstwu. Tylko w Kanaanie mieszkały ludy, które były silne, które miały wojsko. To jest mniej więcej tak, jakby Pan Bóg zaprowadził kogoś na granicę między Francją i Niemcami i by powiedział, popatrz na prawo i na lewo. To jest ziemia, którą daję tobie. A ktoś powiedział, no tam są miasta, tam są ludzie. Jakim cudem ta ziemia będzie moja? Ale Abraham wcale nie dyskutuje z Bogiem, tylko mu wierzy. Jeśli ty, Boże, któremu zaufałem, ty, Boże, w imię którego porzuciłem mój dom rodzinny, wyszedłem ze swego domu, mi to mówisz, to wierzę tobie. Wierzę tobie, że mówisz prawdę. Abraham przekonał się, co to tak naprawdę znaczy wierzyć, że będzie mówiło pismo, on to wbrew nadziei uwierzył nadziei. Całe jego życie po ludzku mówiło, że to nie ma sensu, co się dzieje w jego życiu. On mimo wszystko Bogu ufał. Zaraz po tym wydarzeniu idzie do Egiptu. Dlaczego Bóg każe mu iść do Egiptu? Idzie tam tylko w jednym konkretnym celu. Musi się czegoś bardzo ważnego nauczyć. Że skoro ma się stać ojcem wielkiego narodu, skoro przez jego osobę mają dostępować błogosławieństwa ludy całej ziemi, to musi nauczyć się patrzeć na drugiego człowieka nie jak na wroga, a jak na przyjaciela, jak na brata. Kiedy Bóg wysyła Abrahama do Egiptu, to Abraham wie jedno, że jego żona Sara jest piękną kobietą. I ubzdurał sobie w głowie, że pewnie Egipcjanie będą chcieli go zabić, a jego żonę wziąć za swoją żonę. I Abraham kłamie, mówiąc, że Sara jest jego siostrą. I dzieje się rzecz niebywała, że Sara trafia na sam dwór Faraona i Faraon bierze ją do swego domu. I Faraon doświadcza tego, że nagle wielka zaraza spada na jego dom. Jest jakiś kompletny brak błogosławieństwa i Faraon orientuje się, że powodem tego jest pobyt Sary w jego domu. Jak postępuje Faraon? Oddaje Abrahamowi żonę, oddaje mu Sarę i pozwala zachować całą majętność, którą dał mu za Sarę. Czyli tam, gdzie Abraham spodziewał się doświadczyć zła, tam, gdzie był przekonany, że żyją ludzie, którzy nie kierują się żadnymi wielkimi prawami, tam, gdzie patrzył się na tych ludzi jak na zło wcielone, gdzie nie ma żadnych zasad, gdzie nie ma żadnych praw, doświadczył, że żyją ludzie, którzy kierują się dużo większymi zasadami niż on. Są dużo bardziej honorowi. Abraham, zanim stał się ojcem wielkiego narodu, musiał nauczyć się tego, że musiał porzucić swoje wyobrażenia o obcym, o kimś, kto nie jest z jego rodu. Musiał mieć swój umysł wolnym. Czeka Abraham na spełnienie obietnicy 25 lat. Dopiero kiedy ma 99 lat, Bóg się objawia pod dębami Mamre i mówi, za rok o tej porze twoja żona i ty będziecie mieli syna. Sara się śmieje, bo wie, że po ludzku to jest po prostu niemożliwe. Ale jak wielką ucztę dla Boga każe przygotować Abraham. Mówi do Sary, przyrządź ciasto z 3 miar najczystszej mąki. Ile to jest 3 miary mąki? To tak niewinnie brzmi, ale na 1 miarę wchodzi 120 litrów. Na 1 litr wchodzi 680 gram mąki. Sara przygotowała ciasto z 82 kilogramów mąki. I to najczystsze, gdzie o mąkę w tamtych warunkach było bardzo ciężko. Hojność Abrahama jest wielka. On przyjmuje Boga prawdziwie jak króla. Nie żałuje, nie skąpi mu niczego. I chociaż Abraham miał pełnię prawa, żeby powiedzieć do tego Boga na dzień dobry, oszukałeś mnie. 24 lata czekam. I co? I nie mam Sary potomstwa. Jestem staruszki, mam prawie 100 lat. Ale Abraham nie mówi żadnych takich słów do Boga. Abraham wierzy, że dokona się rzecz niemożliwa. Kiedy już chłopiec będzie na tyle duży, że będzie już mógł sam nosić drewno, to Bóg poprosi Abrahama o rzecz dramatyczną. Myślę, że to są słowa, które Bóg wypowiedział, potrafi zrozumieć tylko i wyłącznie rodzic. Że nagle ten sam Bóg, ten Bóg dobry, który mówił wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, ten Bóg, który mu dał ziemię, ten Bóg, który dał mu syna, nagle mu się objawia jeszcze raz i mówi weź twojego syna jedynego, Izaaka, którego miłujesz, złóż go w ofierze. Można powiedzieć, Bóg w tym zdaniu jakby wręcz pastwił się nad Abrahamem. Przecież mógł powiedzieć weź Izaaka i go złóż w ofierze. Ale on mówi weź twojego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Jak te słowa musiały boleć Abrahama. Panie Boże, dlaczego dajesz mi syna, teraz mi go odbierasz? Idą do kraju Moria i tam Abraham wie, że ma złożyć go w ofierze. I nie pojmuje zupełnie Boga. Myślę, że Abraham nam pokazuje piękną rzecz. Bójmy się takiego obrazu Boga, gdzie tego Boga potrafimy zrozumieć w każdym calu. Bóg wymyka się naszemu rozumowaniu. Jeśli mówię, że rozumiem, jak działa Pan Bóg, to znakiem tego, że nic nie rozumiem z Bożego planu i z Bożego działania. Ksiądz Jan Twardowski kiedyś napisał taki piękny wiersz, gdzie padają takie słowa, że doktoraty na zimno chrupie mysz pod progiem, a to, co zrozumiałeś, to już nie jest Bogiem. Jeśli ktoś powie, wiem, jak działa Bóg, potrafię odczytać w 100% działanie Boże, to nie wie zupełnie, o czym mówi. Idą na górę Morię. Kto kogo składał w ofierze? Chłopiec, który mógł nosić drewno, był chłopcem, który mógł uciec. Abraham był już ponad 100-letnim mężczyzną. Był już dziadkiem, który pewnie już z trudnością chodził. To Izaak daje się złożyć ojcu w ofierze. Abraham składa Bogu ofiary ze swego ojcostwa, Izaak ze swego życia. Nie da się dać Bogu drugiego człowieka. Można dać tylko to, co należy do mnie. Do Abrahama należało ojcostwo i to ojcostwo Bogu oddaje. I kiedy już chciał zabić swojego syna, słyszy głos, nie czyń chłopcu nic złego, albowiem przekonałem się, że nie odmówiłeś mi swojego jedynego syna. Jest to zapowiedź tego, że na górze tuż obok inny ojciec będzie patrzył, jak jego syn oddaje życie. Jak Jezus będzie oddawał życie. Ojciec będzie z góry Morii, ze świątyni oglądał to, jak syn oddaje swoje życie. Nie wiem, czy pamiętamy w Ewangelii taki fragment, gdzie Jezus mówi Abraham zobaczył mój dzień i ucieszył się. Do czego odwoływał się Jezus i dlaczego te słowa tak zdenerwowały Żydów? Wierzenia żydowskie były takie, że kiedy Abraham podniósł nóż, żeby zabić swojego syna, miał wizję, w której ujrzał budowę świątyni na tym miejscu, w którym ujrzał wielką chwałę Izraela, dynastii Dawida, miał wizję, w której zobaczył przyjście Mesjasza, przyjście Jezusa. Abraham zobaczył mój dzień i ucieszył się. To powiedział Jezus do Żydów. Abraham doświadczył tego, że w wierności zostało mu przedstawione przyjście Mesjasza. Drodzy bracia i siostry, życzmy sobie takiej wiary, jakiej miał Abraham. Nie był człowiekiem doskonałym. Był człowiekiem, który miał wiele, byśmy powiedzieli, grzechów. Był człowiekiem niedoskonałym. Był człowiekiem, który jako 75-letni człowiek jeszcze wiele rzeczy się musiał nauczyć. Jeszcze Bóg go przez wiele rzeczy przeprowadzał. Ale ostatecznie on temu Bogu zaufał. Odkrył Boga, który jest dobry, któremu warto zaufać, za którym warto pójść i się nie zawiódł. Chociaż na ziemi nigdy nie zobaczył wypełnienia zapowiedzi Bożej. Ja miałem kiedyś szczęście być w miejscu na pustyni, gdzie Abraham miał widzenie gwiazd, gdzie Bóg do niego mówi, spójrz na te gwiazdy na niebie, tak liczne będzie twoje potomstwo, spójrz na ten piasek, tak liczne będzie twoje potomstwo. Spędziłem tam noc, I te gwiazdy, które tam widać, gdzie nie ma żadnego sztucznego światła, wręcz przytłaczają, nie da się ich policzyć. Jest to nierealne, jest to niemożliwe. Abraham widział taką zapowiedź, takie będzie twoje potomstwo. I kiedy umiera z Sary, ma tylko jednego syna. Ma tylko Izaaka. A ziemia, którą ma, to jest ziemia, gdzie jest pieczara Makpela, gdzie jest pochowana Sara. Cały jego majątek, jeśli chodzi o ziemię i o potomstwo, stanowi Izaak i grobowiec. Więc umierając, nigdy nie zobaczył na własne oczy zapowiedzi, która by się wypełniła, którą powiedział Bóg. Ale kiedy minęły stulecia, kiedy minęły tysiąclecia, wszyscy chrześcijanie, wszyscy Żydzi i muzułmanie mogą powiedzieć: Abrahama mamy za ojca. Abraham jest fundamentem naszej wiary. Abraham jest pierwszym człowiekiem, który Bogu zawierzył wbrew nadziei i na jego zaufaniu, na jego wierze budujemy swoją wiarę. Dzisiaj budujemy Kościół.